muszę się przed wami wytłumaczyć na wszelki wypadek. Ostatnie dwa tygodnie dosyć intensywnie spędzałem przed komputerem tłumacząc seminarium pastora Marka Gongora, które niektórzy z was mieli okazję zobaczyć wczoraj. I kiedy pracuję jako tłumacz, szczególnie kiedy pracuję z osobami, które są bardzo ekspresyjne, zauważyłem u siebie, że łatwo jest mi przejąć pewne maniery. Więc jeżeli dzisiaj w trakcie tego kazania, szczególnie tym z was, którzy to seminarium już widzieli, wyda się, że pewne sposoby mówienia czy pewna forma argumentacji już gdzieś widzieliście, no to wiecie gdzie. To jest stan przemijający, mija sam z siebie. Na szczęście albo niestety, zależy od tego, co myślicie o pastorze Gongorze. Więc jeżeli coś takiego się stanie, to wybaczcie. Dzisiaj będziemy mówili w naszym cyklu o małżeńskie wyboje o tym, co Biblia mówi nam o poszukiwaniu męża lub żony, tego jedynego, tej jedynej. I w trakcie kazań dzisiejszego i kolejnych będziemy często wysiedlać taki znaczek, to znaczy zapnijcie pasy. Bo kiedy mówimy o sprawach małżeńskich, nie sposób jest nie nadepnąć komuś na odcisk, nie sposób jest nie zadziwić was czymś. I w takich sytuacjach, kiedy przypuszczam, że powiem coś zaskakującego albo coś, co może was nawet oburzyć, będę starał się was ostrzec odpowiednio wcześniej, żebyście byli przygotowani na to, co usłyszycie. I na początek chciałbym wam w związku z tym przedstawić kilkanaście biblijnych sposobów na znalezienie męża lub żony. To katalog, który nieczęsto się pojawia w trakcie kazań, czy nawet w książkach chrześcijańskich, więc dla niektórych z was to może być nowe i zaskakujące, ale jest jak najbardziej. Biblijne sposoby na znalezienie męża i żony, i powiem wam od razu, że nie wszystkie z nich były tak długo skuteczne, czy tak bardzo skuteczne na dłuższą metę. Gotowi? Pierwsza metoda na sen. Istnieje niewielka szansa, że jeżeli zapadniesz w głęboki sen, kiedy się obudzisz, wymarzona żona lub mąż będzie już obok ciebie. I nie należy tego mylić ze spaniem ze sobą, to jest zupełnie inna kwestia. Druga metoda to nalenia. Tak jak Izaak nie robił nic w tej sprawie, aż w końcu jego ojciec był tak sfrustrowany, że wziął sprawę w swoje ręce, wysłał swojego sługę do kraju rodzinnego po to, żeby sprowadził żonę dla Izaaka. Więc jeżeli nie będziesz robił nic, może być tak, że w końcu rodzice wezmą się za to i załatwią ci męża i żonę, albo żonę. Na złość rodzicom, metoda stosowana przez Ezawa, który wiedząc, że rodzice nie pochwalają jego związków z Kananejkami, i tak sobie wziął aż dwie za żonę. Na pracę u teścia, metoda, którą zastosował Jakub. Jak wiecie, najpierw zatrudnił się u teścia na 7 lat i teściu powiedział, no co będziesz robił za darmo, co chcesz? On mówi, twoją córkę za żonę. Na urwany film, też Jakub, kiedy były jego zaślubiny z Rachelą, na które tak długo czekał. Nie wiemy dokładnie, co się stało, ale musiało mu się coś z tym filmem urwać, bo kiedy się obudził, zamiast Racheli, obok niego leżała Lea. Na schedę po rodzinie, to jest z kolei synowa Judy, która, gdy jej pierwszy mąż umarł, prawo, czy jest tradycja ówczesna, nakazywała, żeby kolejny brat wstąpił w związek małżeński z tą wdową. I w ten sposób można było załatwić sobie drugiego męża, albo jeżeli byłeś młodszym bratem, żonę po starszym bracie. Na dobry uczynek, kiedy Mojżesz uciekł z Egiptu, kiedy pasterze midiańscy nie chcieli pozwolić córkom jednego z kapłanów midiańskich nakarmić, napoić ich owiec, on zrobił co należy i jedną z tych córek później miał za żonę. Na wycieczkę zagraniczną, kiedy Samson wyjechał do Filistii, spodobała mu się jakaś nieznajoma nam Filistynka i powiedział rodzicom, że musi mieć ją za żonę. To małżeństwo w ogóle trwało tylko kilka godzin. A na weselu była niezła rozruba, pokłócili się, Samson wziął się i po prostu uciekł stamtąd. A jego małżonka już właściwie wtedy trafiła w ręce jego drużby. Jak przeczytacie tę historię, jest naprawdę dziwna. Na nocne porwanie, to jest kolejna historia z Księgi Sędziów, bardzo dziwna. Jedno z plemion izraelskich z powodu tego, co zrobili, zostało ukarane przez inne tym, że nikt nie chciał dawać swoich córek im za żonę. I to groziło właściwie zaniknięciem tego plemienia, więc kiedy zastanawiali się, jak to rozwiązać, nie wycofując się z wcześniejszych postanowień, to zasugerowali, że wiecie, w jednej miejscowości, kiedy obchodzimy święta religijne, młode dziewczyny wychodzą nocą potańczyć gdzieś, więc porwijcie, nie pytając rodziców o zgodę, weźcie za żony i później, kiedy będą się zastanawiali, czy burzyli, co zrobiliście, to powiedzcie im, no, że nie mogliśmy inaczej. Na pracę na roli, to Rut, kiedy wróciła ze swoją teściową do Betlejem, nie mogąc znaleźć męża, Rut zasugerowała jej, żeby po prostu poszła na pole Boaza i zakręciła się koło tego pana. Na 100 napletków, tej historii nie będę tłumaczył, napletki pełniły rolę swoistego skalpu. Saul, kiedy chciał właściwie pozbyć się Dawida, zasugerował, że jeżeli chce księżniczkę za żonę, no to musi najpierw się wykazać czymś, zabijając odpowiednią liczbę wrogów. Powiedział, że musi być 100 tych dziwnych skalpów. Dawid przyniósł mu 200 i dostał księżniczkę za żonę. Wiecie, w bajkach to się smoki zabija, ale Biblia jest bardziej realistyczna. Na głupiego męża, kiedy Dawid uciekał przed Saulem, potrzebował pomocy i zwrócił się do Nabala, który był bogatym człowiekiem mieszkającym gdzieś tam na pustyni, ale Nabal go wyśmiał. Wysłał swojego sługę z bardzo obraźliwą wiadomością do Dawida, kimże jest ten Dawid, żeby mi miał coś pomagać. Kiedy jego żona Abigail usłyszała o tym, złapała się za głowę, pobiegła przed sługą na spotkanie Dawida, który już tam szedł, żeby ustawić czy przywołać Nabala do porządku, i powiedziała: panie, wybacz, miałam takiego głupiego męża, on nie wie, co robi. Udało się udobruchać Dawida. Kiedy wróciła do domu i Nabal się z kolei dowiedział, co zrobiła, to czytamy, że zachorował, kilka dni później zmarł. No i wtedy, kiedy Dawid się tym dowiedział, posłał po tą mądrą kobietę i wziął ją za żonę. Na wdowę po żołnierzu, to historia, którą dosyć dobrze znacie, Dawid i Batrzeba. Myślałem, czy to nie jest metoda na kąpiel nago, ale nie wiemy, czy Batrzeba była tym zainteresowana. Wiemy, że Dawid właściwie doprowadził do tego cudzołóstwa, więc później zabił Uriasza po to, żeby móc się ożenić z Batrzebą. Na politykę zagraniczną. Samson. W tamtych czasach, kiedy zawierano traktaty między władcami, często odbywało się to też tym, że wydawano sobie nawzajem dzieci za mąż, czy się żeniono, i to cementowało związki między dwoma państwami. Czytamy, że Samson był bardzo bogatym królem, bardzo wpływowym w tamtym rejonie, miał 700 żon i 300 nałożnic, więc w jego przypadku polityka zagraniczna była bardzo... Salomon, nie Samson, przepraszam. Polityka zagraniczna była bardzo szeroko prowadzona. Na konkurs piękności Estera. Nie do końca konkurs piękności, to była raczej selekcja do haremu, ale tak lepiej wygląda. Król po prostu wybrał ją sobie, dlatego że była piękna. Na słowo Pana jest taka metoda, że rzeczywiście Bóg powiedział komuś, żeby poszedł i wziął sobie za żonę. W przypadku Gomera powiedział mu po prostu: idź i weź sobie jakąś prostytutkę za żonę. Dokładnie taki był charakter tego stwierdzenia. I z Nowego Testamentu według tradycji. Czyli po prostu tak, jak robią to wszyscy dookoła. Tylko w przypadku Józefa i Marii, bo to o nich mowa, pamiętajcie, że kiedy coś pójdzie nie tak, bo Józef się nie spodziewał, że jego narzeczona okaże się być w ciąży, nie róbcie pochopnych rzeczy, prześpijcie się z tym. Może Bóg wam powie, co robić dalej. Myślę, że wiecie już, do czego zmierzam, pokazując te rzeczy. Że kiedy patrzymy na to, co Biblia mówi o tym, jak znaleźć tego jedynego lub tą jedyną, to właściwie nie znajdujemy żadnej konkretnej sugestii. A z pewnością nie możemy już oprzeć się na przykładach, które w Biblii znajdujemy. Bo to, co pokazuje nam Biblia, ono opisuje, jak ludzie się zachowywali, ale nie ma jasnego wersetu, nie ma jasnego przekazania o tym, jak ja, jak ty, jak my w XXI wieku mamy szukać męża lub żony. Mówiliśmy tydzień temu o tym, że jeżeli chodzi o sprawy małżeńskie, to zawsze mamy to napięcie przed sobą. Że owszem, są rzeczy, które mówi nam Słowo Boże, ale Słowo Boże mówi zaskakująco mało na temat małżeństwa. Rzeczy, które mówi, są bardzo ważne, są fundamentalne, ale zarówno pod względem treści, jak i zakresu tematów nie jest tego tak dużo. I wszystko inne, co wiemy na temat małżeństwa, na temat tego, jak powinno wyglądać życie małżeńskie, w gruncie rzeczy czerpiemy z tradycji. Czerpiemy obserwując siebie nawzajem, robiąc to tak, jak robią to wszyscy inni. I tydzień temu patrzyliśmy na pierwszy rozdział, 7 rozdział 1 listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł, odpowiadając na pytania Koryntian, próbował się zmierzyć właśnie z tą kwestią. Jak odpowiadać na współczesne problemy, żeby być wierny Słowu Bożemu i jednocześnie rozumieć tradycję, w jakiej żyją ludzie? I to, co mówiliśmy tydzień temu, to, że podszedł do tego w bardzo mądry sposób. Tam, gdzie Słowo Boże mówiło coś na jakiś temat, trzymał się Słowa Bożego bardzo mocno. Tam, gdzie nie mógł się oprzeć bezpośrednio o Słowie Bożym, odwoływał się do tradycji wspólnot, w jakich żył, do swojego autorytetu apostolskiego, czy po prostu do doświadczenia innych ludzi. I to jest właśnie metoda, którą mamy przed sobą, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące małżeństwa. W tym poszukiwania swojego partnera, męża, żony, przyszłego męża, przyszłej żony, to też jesteśmy na tych kilku poziomach. Możemy myśleć o Słowie Bożym, o tym, co jest praktyką naszej wspólnoty wiary, zaleceniem liderów, radami doświadczonych ludzi, czy po prostu troską przyjaciół. Można troszkę uprościć z tych pięciu do trzech poziomów. I nawet udało mi się znaleźć takie słowa na F. Amerykanie lubią, żeby wszystko było na tą samą literę, więc jestem z siebie troszkę dumny. Fundamentem zawsze powinno być Słowo Boże. Każdej decyzji, którą podejmuję, będą się naszego małżeństwa. Filarami, czyli strukturą tej budowli, którą wnosimy w swoim życiu, często będą po prostu tradycja, rzeczy, które są wypracowane wokół nas i w naszej wspólnocie wiary. Ja jestem głęboko przekonany, że właśnie Kościół powinien być źródłem i nauczania, i wsparcia, i zachęty, i dyscypliny w sprawach dotyczących naszego życia rodzinnego. A także to, co będzie na zewnątrz, to, co będzie różniło nas od siebie nawzajem, dach, kolor ścian, rodzaj okien i tak dalej, cała ta fasada budynku, to są rzeczy, które rozstrzygamy indywidualnie, często kierując się po prostu radami, zaleceniami czy troską ludzi, którzy nas otaczają. I za każdym razem będziemy musieli patrzeć na te trzy poziomy. Co mówi Słowo Boże, co mówi nam wspólnota wiary, tradycja, w której się wychowaliśmy, bo to są już wypracowane metody. To nie są jakieś widzimisię, jakieś autorytarne stwierdzenia, ale mądrość wielu pokoleń ludzi, którzy byli przed nami, którzy wiele wiedzą na temat tego, jak funkcjonuje małżeństwo. I powinniśmy też słuchać siebie nawzajem, naszych przyjaciół, innych wierzących. Więc, jeżeli chodzi o to, co Biblia mówi na temat poszukiwania męża lub żony, to powiem wam, że właściwie wprost to jest chyba tylko jeden werset. Werset, który już czytaliśmy tydzień temu, mianowicie, kiedy apostoł Paweł pisze o tym, jak postępować w różnych kwestiach, mówi, że nawet dotyczyło wdowy, że kobieta, której mąż już umarł, a jeżeli chce, bo on jej by sugerował, żeby jednak nie wychodziła drugi raz za mąż, ale jeżeli chce, to może to zrobić, nie ma w tym nic złego. Wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. I to jest właściwie jedyny werset, który mówi wprost na temat tego, jak należy wybierać sobie męża, jak należy wybierać sobie żonę. W tym wersecie jest odpowiedź na dwa bardzo ważne pytania, przed którymi zawsze stajemy w takiej sytuacji. Po pierwsze, kogo powinniśmy szukać i jak powinniśmy szukać. Na kogo powinniśmy zwrócić uwagę i w jaki sposób do tej osoby dotrzeć, jak zbudować z nią relację. I to są też dwie rzeczy, na które spróbuję dzisiaj odpowiedzieć. Co Słowo Boże mówi nam o tym, kogo powinniśmy szukać i co Słowo Boże mówi nam o tym, jak powinniśmy szukać. Ja wiem, że struktura gramatyczna tego zdania wskazuje, że to powinno być inaczej, ale nie jesteśmy na lekcji polskiego, tylko w Kościele. Problem w tym, że tak jak już powiedziałem, to jest jedyny werset, który mówi o tym wprost. W związku z tym, żeby gdzieś dotrzeć do tego, co Biblia mówi na temat kogo i jak, będziemy musieli odwoływać się do innych fragmentów Pisma Świętego, do samego ideału małżeństwa, a także do po prostu doświadczeń wielu pokoleń ludzi, którzy byli przed nami. Więc zacznijmy od pytania kogo. Kogo powinniśmy poszukiwać, jeżeli chodzi o naszego przyszłego męża lub żonę? Apostoł Paweł napisał: kogo chcę, byle w Panu. Czyli wyznaczył jasne kryteria, że to powinna być osoba wierząca. Z pewnością słyszeliście inny werset, często cytowany w takiej sytuacji, że kiedy chodzi o wybór przyszłego partnera, to powinniśmy wybierać osobę wierzącą, bo nie powinniśmy chodzić w obcym, nierównym jarzmie z niewierzącymi, z niewiernymi. I to apostoł Paweł też zawarł w liście do Koryntian, drugim tym razem. Problem w tym, właściwie może nie tyle problem, co raczej szersze zastosowanie, że to nie jest werset, który mówi wprost o małżeństwie. To jest werset, który mówi ogólnie do, tak naprawdę do uginania się pod presją kultury. Mówi o zarówno naszym życiu zawodowym, o biznesie, o wartościach, którymi się kierujemy, o praktykach religijnych, o filozofii, jaką wyznajemy, może nawet o działalności politycznej i w tym wszystkim jak najbardziej zawiera się również małżeństwo. Zawierają się kryteria, które kierujemy się w naszych domach, w naszych rodzinach. Apostoł Paweł, pisząc ten werset, nie chodziło mu o to, żeby powiedzieć wszystkim singlom, wszystkim młodym mężczyznom, młodym kobietom, jak mają znaleźć sobie partnera, ale zwracał się w ogóle do Koryntian, którzy żyli w kulturze i uginali się pod presją współczesnej kultury, że nie mogą tak po prostu sobie tego lekceważyć. Że nie mogą wchodzić w nierówne, obce jarzmo z ludźmi czy z kulturą niewierzącą. Bo wiecie, kiedy będą w takim jarzmie, nierówne jarzmo, obce jarzmo, to znaczyło, że spętano, czy zbierano ze sobą dwa zwierzęta, z których jedno było silniejsze, a drugie słabsze. Mówi, w takim jarzmie, w nierównym jarzmie, to nigdy ty sam nie będziesz tą stroną silniejszą. Jeżeli zepniesz się ze współczesną kulturą w jakiejkolwiek sprawie, to jak myślisz? Ty przeciągniesz kulturę na swoją stronę, czy ona pociągnie cię za sobą? I to jest właśnie stwierdzenie, które apostoł Paweł kierował do nich. A odpowiednio stosując to do naszego dzisiejszego tematu, odnosić to także do kwestii poszukiwania przyszłego męża, przyszłej żony. Jeżeli chcemy znaleźć kogoś, kto będzie nas kierował ku Boga, nie możemy iść za głosem tego, co mówi nam kultura i wiązać się z ludźmi, którzy Boga mają za nic. To jest to, o czym mówiliśmy też tydzień temu, że jeżeli chodzi o te dwie kwestie, czasami kultura i Słowo Boże idą blisko siebie, a czasami zupełnie się rozjeżdżają. I jeżeli ludzie żyją w takich błogosławionych czasach, że można się oprzeć na kulturze, ona nie będzie sprzeczna z Pismem Świętym, tym lepiej dla nich, tym lepiej dla nas. Ale my żyjemy w czasach, kiedy te rzeczy zaczynają się coraz bardziej rozbiegać. Dlatego my musimy być uważni w tym, co robimy. I współcześnie, jak też wspominaliśmy tydzień temu, wizja tego, czym jest małżeństwo i czym powinno służyć małżeństwo, według kultury i według Słowa Bożego, rozjeżdża się coraz bardziej. Więc kiedy myślimy o tym, co powinniśmy mieć przed sobą, kiedy poszukujemy przyszłego męża i żony lub żony, kiedy myślimy o tym, jak ocenić tę osobę, według jakich kryteriów, musimy odwołać się do Pisma Świętego, a ponieważ jest tylko jeden werset, który mówi o tym wprost, musimy sięgnąć do ideału małżeństwa, do tego ideału, który jest prezentowany w Piśmie Świętym. Mówiłem wam też tydzień temu krótko, że jeżeli chodzi o cel małżeństwa, jaki jest przedstawiany, współczesna kultura mówi, że małżeństwo jest po to, żebyś był szczęśliwy. Że celem, istotą małżeństwa jest to, żebyś dobrze żył, żebyś czuł się usatysfakcjonowany wszystkim, co jest wokoło. Jeżeli znajdziesz właściwą osobę, jeżeli będziesz miał dobre małżeństwo, to będziesz żył długo i szczęśliwie. A jeżeli nie jesteś szczęśliwy w swoim małżeństwie, to znaczy, że coś z małżeństwem jest nie tak. Przestało spełniać swoją rolę i albo trzeba je jakoś tam naprawić, albo ewentualnie zmienić. Szczęście, moja osobista satysfakcja została postawiona najwyżej przez naszą kulturę. W Słowie Bożym jest inaczej. Słowo Boże mówi, że celem, istotą małżeństwa jest oddanie chwały Bogu. I tak jak wspomniałem, nie chodzi o to, że mamy cały czas się tylko modlić, czytać Pismo Święte i śpiewać pieśni, ale że swoim życiem mamy realizować cele, które postawił przed nami Bóg. Bo małżeństwo, jak czytamy w Piśmie Świętym, towarzyszy nam od początku. Kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył go na swój obraz i podobieństwo i do obojga powiedział, ja teraz daję wam tę ziemię w posiadanie. Będziecie jej szafarzami, macie ją zapełniać, macie tu żyć, macie tutaj budować swoje rodziny, macie sprawować pieczę nad moim stworzeniem. Rozradzajcie się i rozmnażajcie i panujcie nad ziemią. To był cel, to było zadanie, które Bóg postawił Adamowi i Ewie. Jest niesamowita rzecz, bo wcześniej wszędzie zawsze wspomniane, że po każdym dniu stworzenia Bóg mówił, że to, co stworzył, było dobre, a kiedy stworzył mężczyznę i kobietę i spojrzał na nich, kiedy zaczął to zadanie, powiedział, i to było bardzo dobre. Czyli Bóg przed małżeństwem stawia zadanie wypełnienia Jego woli. Jakkolwiek ta wola została później wyjaśniona, celem małżeństwa jest po prostu wypełnienie Bożej woli, która została objawiona od początku świata. I później w Nowym Testamencie apostoł Paweł odnosi to jeszcze bardziej do naszego związku z Chrystusem. Kiedy tłumaczy mężom, jak mają traktować swoje żony, mówi, wiecie co, traktujcie swoje żony tak, jak Chrystus potraktował Kościół. Bo te dwie rzeczy są na sobie naprawdę bardzo bliskie. Istota małżeństwa jest naprawdę tajemnicą, ale ja tę tajemnicę odnoszę do Chrystusa i do Kościoła. Jeżeli chcesz zrozumieć, o co chodzi w małżeństwie, to pomyśl o tym, co Chrystus zrobił dla Kościoła, o tym, jak Chrystus traktuje Kościół i jak Kościół powinien traktować swojego Pana, swojego Chrystusa. I wtedy zrozumiesz, co jest kwestią małżeństwa. I chociaż to raczej jest tak, że to Chrystus został postawiony nam za przykład tego, co powinno być w małżeństwie, podobieństwo rozciąga się też w drugą stronę. Że nasze małżeństwa, szczególnie nas jako ludzi wierzących, są pewnego rodzaju świadectwem, jak my traktujemy Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, że te dwie rzeczy są do siebie podobne. Dlatego też, po pierwsze, celem małżeństwa jest to, żebyśmy oddali chwałę Bogu swoim życiem, swoim postępowaniem, tym, jak siebie nawzajem traktujemy, tym, co robimy jedni dla drugich. Więc szukając przyszłego partnera, szukaj kogoś, kto pomoże ci ten cel realizować, z kim będziesz mógł robić to, co Bóg postawił przed nami. Drugą rzeczą to jest to, na czym powinniśmy budować swoje małżeństwo. Współczesny świat mówi, że miłość jest jedynym kryterium, jakie powinno być brane pod uwagę. I to nawet nie jest miłość w pełnym tego słowa znaczeniu, ale zauroczenie. Czyli ten zachwyt, jaki czujemy, kiedy zaczynamy poznawać drugą osobę. To zakochanie się, które mamy w języku polskim. Jakiekolwiek inne stwierdzenie w innych językach. Zauroczenie dla mnie jest bardzo dobrym. Każdy z nas przeżywa to. Kiedy poznajemy nową osobę, kiedy staje się nam bliska, wiemy, że coś się w nas zmienia. W naszej psychice, w naszym funkcjonowaniu, niemalże w naszym organizmie. I obecnie świat mówi, że to jest wszystko, czego potrzebujesz i tylko na tym możesz budować całe swoje małżeństwo. Problem w tym, i to wiedzą też ludzie świeccy, psycholodzy i lekarze, że ten stan mija. Trwa 18, 24, może 36 miesięcy, a później mija. Dosłownie na poziomie naszego organizmu, na poziomie neurochemii naszego mózgu musimy kiedyś zejść z intensywnością tych emocji. Jeżeli więc tą intensywność emocji uważamy za podstawę małżeństwa, a jesteśmy skazani na to, że po kilku latach to naprawdę minie, to co wtedy się dzieje z naszym małżeństwem? Jeżeli myślisz w ten sposób, to wydaje się, że małżeństwo straciło swoje podstawy. I tak współczesna kultura myśli. Jeżeli już się odkochałeś, jeżeli już nie czujesz tego samego pożądania, podniecenia, tej fascynacji drugą osobą, to znaczy, że właściwie czas rozejrzeć się za kimś innym, kto ci to da. Bo przecież tylko na tym można budować małżeństwo. Słowo Boże mówi, że małżeństwo nie jest budowane na fascynacji drugą osobą, chociaż ta fascynacja jest ważna. Nie jest budowane na miłości, chociaż ta miłość jest kluczową rzeczą, ale właśnie na oddaniu drugiej osobie. Na czymś, co ono nazywa, co Słowo Boże nazywa przymierzem. Na przysiędze, którą składamy sobie nawzajem i wierności tej przysiędze, wierności drugiej osobie. Wiecie, współczesna kultura mówi, że właściwie nie musimy brać ślubu, prawda? Że jeżeli tylko żyjemy z sobą, to wystarczy, że przed Bogiem wystarczy, że ta osoba jest dla ciebie partnerem i chcesz być jej wierny, przynajmniej na okres najbliższych 2-3 lat i to znaczy, że już wszystko przed Bogiem jest w porządku. Ale wcale nie. Pamiętacie historię z Ewangelii Jana, kiedy Jezus rozmawiał z Samarytanką? Powiedział jej, idź zawołaj męża swego i wróć tutaj. A ona mówi, nie mam męża. A Jezus, dobrze powiedziałaś, że nie masz męża. Miałaś bowiem ich 5, a mężczyzna, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. Ta kobieta żyła w konkubinacie, żyła w wolnym związku. Miała swojego partnera, ale Jezus mówił, nie możesz go nazywać swoim mężem. I ona też wiedziała, że nie może go nazywać swoim mężem. Czyli w Bożych oczach, według Pisma Świętego, nie wystarczy tylko to, że ja z kimś będę czuł się dobrze, że ja z kimś zamieszkam, że ja z kimś będę żył. Istnieje coś, co musi formalnie połączyć dwie osoby i to jest właśnie przymierze, które my zawieramy przed sobą. Najczęściej, kiedy mówimy o stworzeniu człowieka, przywołujemy inny fragment. Fragment z drugiego rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej, który mówi właśnie o tym, jak to Adam zasnął i Bóg stworzył kobietę. Słowa o mężczyzna jest zaznaczone na żółto, dlatego że w oryginale znajdziecie to słowo człowiek, a ja nie chcę wchodzić w te rozróżnienia człowiek i kobieta, dlatego tak jak to ma być, mężczyzna i kobieta. Bóg powiedział, nie jest dobrze mężczyźnie, kiedy jest sam. Można powiedzieć, nie jest dobrze też kobiecie, kiedy jest sama, dlatego potrzebuje kogoś innego. I tam czytamy o tym, że zostały stworzone zwierzęta, ale zwierzęta nie nadawały się dla towarzysza na Adama, więc kiedy Adam zasnął, Bóg stworzył kobietę i przyprowadził ją do niego. Ale nie wiem, czy widzicie, że tak naprawdę ten fragment jest opisem pierwszego ślubu, jaki miał miejsce na świecie. Pan młody zaspał. Na szczęście nie byli nigdzie umówieni, nie musieli zdążyć do kościoła, więc wystarczyło, że się obudził. I Ojciec Niebieski, Stwórca, przyprowadził mu żonę. Wprowadził, można powiedzieć, do niego. I Adam, mężczyzna, przyjął ją, wziął ją za żonę. Dał jej swoje nazwisko. Zaakceptował ją i nazwał ją swoim imieniem. Będzie się nazywała mężatką, bo to jest kość z kości moich. Ciało z mojego ciała. Została wzięta ze mnie, ona jest stworzona dla mnie. Będzie miała moje nazwisko. I później jest wniosek, który z całej tej historii płynie. Dlatego opuszczą ludzie, mężczyzna i kobieta, swoich rodziców i połączą się mąż z żoną i będą stanowili jedno ciało, jedną rodzinę. To naprawdę jest opis pierwszego ślubu, jaki miał miejsce. Jeszcze bez świadków, bez kościołów, bez całej ceremonii, ale te elementy były tam obecne. Oni sobie coś przysięgli. Oni zadeklarowali, że będą z sobą. I w księdze Malachiasza, księdze, która jest pełna gorzkich słów do Izraelitów o tym, jak odchodzili od Boga, jest również stwierdzenie o tym, jak to sprzeniewierzali się przymierzu małżeńskiemu, które zawierali w czasach swojej młodości. Bóg poprzez usta proroka skierował do nich takie słowo. Pan jest świadkiem między tobą i między żoną, którą poślubiłeś w swojej młodości, a której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Nie wspólnotą majątkową, nie wspólnymi dziećmi, nie wspólnym kredytem, nie wspólnymi zainteresowaniami, ale przymierzem, które zawarliście z sobą nawzajem. Pilnujcie się więc w waszym duchu i w ciele i niech nikt nie będzie niewierny żonie, którą poślubił w młodości, gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, plami swoją szatę występkiem. Bóg stawia przed nami przymierze jako podstawę małżeństwa. I to są te dwie rzeczy. Podstawą jest przymierze, celem jest oddanie chwały Bogu. Inaczej jak mówi kultura, że podstawą jest zauroczenie, a celem jest to, żebym ja się czuł szczęśliwy. Więc kiedy szukacie osoby, która może być waszym mężem, waszą żoną, to jest szczególnie z powodu tych, którzy nie żyją teraz w związkach małżeńskich, to myślcie o kimś, kto pomoże wam ten cel realizować. Kto będzie gotów i godzien podjąć się tego przymierza i pomóc wam zrealizować ten cel. Wiecie, w naszym Kościele nie mamy sakramentów w ścisłym tego słowa znaczeniu, tak jak w Kościele katolickim. Mamy dwie pamiątki, dwa ustanowienia, jak to nazywamy. To wszystko ma jeszcze wymiar teologiczny, w który nie będę wchodził, ale rozumienie takie klasyczne sakramentu jest to, że to jest coś, co jest potrzebne do zbawienia. I jak wiecie, jednym z sakramentów w Kościele katolickim jest małżeństwo. Ja sobie pomyślałem, że akurat tego sakramentu to może by nam zabrakło, znaczy może nam brakuje. Nie chodzi o ten wymiar teologiczny, że małżeństwo jest potrzebne do zbawienia, ale sama ta myśl, że żeby osiągnąć zbawienie, żeby zrobić to, co Bóg chce, abyśmy zrobili, małżeństwo może nam w tym pomóc, wydaje mi się bardzo ciekawa, bardzo trafna. Myślałeś kiedyś o tym w ten sposób o swojej żonie czy o swoim mężu, że to jest ktoś, kogo Bóg daje ci po to, żebyś mógł właśnie zrealizować Bożą wolę wobec twojego życia, wobec wszystkich ludzi? Że to jest ktoś, kto stanął w twoim życiu, w twojej drodze po to, żeby pomóc ci zrobić to, co Bóg chce od ciebie osiągnąć? I to jest właśnie kryterium, które powinniśmy brać pod uwagę, szukając męża lub żony. A teraz pytanie jak? Bo to też jest bardzo ważne. Nie tylko kogo, ale jak szukać? Jak znaleźć tą osobę? W Księdze Przypowieści jest takie stwierdzenie, że dom i mienie dziedziczy się po rodzicach, ale roztropna żona jest darem od Pana. Nie wiemy, jak jest z nieroztropną żoną, ale możemy to rozszerzyć ogólnie, że współmałżonek, jeżeli chcesz mieć dobrą żonę, dobrego męża, to naprawdę potrzebujesz Bożej pomocy. I to jest ważna zasada. Kiedy szukamy przyszłego partnera na życie, nie próbujcie tego robić sami. Róbmy to z Bogiem i róbmy to, jak będę próbował wam dowieść, także z innymi ludźmi. Ale jest inny werset, który mówi wprost o szukaniu męża lub żony. Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana. Kto znalazł żonę, przepraszam kobiety za coś, ale tak akurat jest napisane w naszym tłumaczeniu, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana. Także Grzegorz, witamy w gronie upodobanych przez Pana. Grzegorz, nasz brat, w zeszłą sobotę zawarł związek małżeński, a nie tutaj we Wrocławiu, ale w miejscowości rodzinnej Marty, jego żony. Także jak ich zobaczycie razem, Grzegorz znalazł coś dobrego i teraz Pan ma w nim upodobanie. Ale ten werset, jeżeli chodzi o szukanie, też nie jest aż do końca pomocny, bo on mówi już o tym zakończonym procesie, prawda? Czas przeszły, dokonany. Nie kto szuka, ale kto znalazł. Więc kiedy patrzymy na to, to musimy się zastanowić właściwie, co wynika z tego wersetu. No i pomyślcie, tak na prosty, na zdrowy rozsądek. Żeby coś znaleźć, to co trzeba robić? Trzeba szukać, prawda? Ja bym dodał jeszcze, że trzeba wiedzieć, czego się szuka. Że nie wystarczy tak po prostu sobie wyjść i rozejrzeć się, co jest wokół, bo nie wiadomo wtedy, co się trafi. Jak byliśmy z pastorem Klekotem za granicą, trafiliśmy nad morze i przez ponad godzinę brodziliśmy w wodzie na brzegu, szukając muszelek, które moglibyśmy zawieźć z powrotem do Polski i pochwalić się, znaczy dać naszym żonom. I pamiętam, że to było szukanie, które miało określone kryteria, a nie każda muszelka się nadawała. Nie musiała być cała, musiała się czymś wyróżniać, nie mogła być ubita, nie mogła być dziurawa, nie mogła być spolita. Nie? Patrzyliśmy na to, co było i tylko te szczególne wybieraliśmy. Ale kiedy byliśmy na plaży, też pojawił się pan z wykrywaczem metali, który chodził po całej plaży i sprawdzał, co mu się nawinie. Nie? Jak znajdzie coś, co zostawili plażowicze, to może coś z tego będzie miał. To są dwie różne metody szukania. I kiedy mówimy o szukaniu męża i żony, to mówimy o szukaniu, które jest celowe. Jeżeli chodzi o szukanie przyszłego partnera, to po pierwsze musisz wiedzieć, czego albo kogo szukasz, nie? Czego szukasz tej osobie, albo jaka to ma być osoba. I po drugie musisz szukać, czyli coś w tym celu zrobić. Zgadzacie się? Bo nie powinniście się tak szybko zgadzać. Wiecie, jeżeli mamy szukać, jeżeli mamy wiedzieć, kogo szukać i coś tym z faktem zrobić, to powiedzcie mi, dlaczego tak często naszym młodym ludziom powtarzamy, że jeżeli chodzi o poszukiwanie przyszłego partnera, to najważniejszą rzeczą jest czekać i modlić się i być może w przyszłości Bóg postawi im kogoś na drodze. Widzicie to? Z jednej strony zgodziliście się przed chwilą, przynajmniej niektórzy z was, że to ma być coś świadomego i coś celowego. A z drugiej strony, kiedy przychodzą do nas młodzi ludzie, pytają nas szczerze, co mam robić, żeby znaleźć dobrą osobę, na żonę, na męża, to mówimy, no przede wszystkim to się módl. I nie śpiesz się, czekaj, nie? Siedź w domu, czekaj, przyjdzie czas, to Bóg ci pokaże kogoś. Nie? Ale jakby, skąd będę wiedział, czy to jest ten, czy to jest ta? Jak przyjdzie czas, to będziesz wiedział. Wiecie, że to nie jest wcale biblijny sposób? Pokazywałem też dzień temu taki slajd, że jeżeli chodzi o różne rzeczy związane z małżeństwem, może być tak, że będziemy się opierać na Słowie Bożym i to powinno stanowić trzon tego, co robimy i będzie to miało różny wyraz kulturowy w zależności od tego, w jakim kraju, w jakich czasach żyjemy. I to jest właściwy sposób. To, co mówi Pismo Święte i szczegóły pozostawiamy kulturze. A często jest tak, że my bierzemy wprost to, co jest w kulturze i tylko oblewamy to taką chrześcijańską zupką, że to na zewnątrz wygląda na chrześcijańskie, a w rzeczywistości zupełnie nie jest. I to nie chodzi o to, że mówię, podważam praktykę modlenia się czy szukania woli Pana odnośnie przyszłego małżeństwa. Nie, to jest dobre. Ale ja często słuchając takich rzeczy, czytając takie artykuły czy nawet książki, obawiam się, że my zaprzedajemy się temu, co mówi współczesna kultura. Tylko oblekamy to w takie chrześcijańskie słowa, tylko oblewamy to taką chrześcijańską zupką. Wiecie, bo zaczynamy myśleć w wielu sprawach tak, jak myślą ludzie współcześnie, współczesna kultura, że kluczem do małżeństwa jest znaleźć właściwą osobę. Jak tylko znajdziesz właściwą osobę, to wszystko już będzie łatwe. Jak tylko znajdziesz właściwą osobę, to nie będziesz musiał się o nic martwić. Biblijna postawa mówi, że z Bożą pomocą mamy dążyć do tego, żeby być właściwą osobą. Żebym to ja był kimś, kto się na tego męża lub na tą żonę nadaje. Więc to nie chodzi tyle, żeby się modlić o przyszłego męża czy przyszłą żonę, ale nawet bardziej o samego siebie, żebym to ja był dobrym mężem, żebym to ja był dobrą żoną dla kogoś, kogo wybiorę albo kto wybierze mnie, bo czasami to idzie w drugą stronę. Bardzo dużo mówi się o tak zwanej drugiej połówce, prawda? To jest taka terminologia, która jest używana w tym świecie. Natomiast my w chrześcijaństwie nazywamy to osobą, którą daje nam Bóg. Osobą, którą Bóg już ma dla nas od stworzenia świata, przeznaczoną i przygotowaną. Słyszeliście takie słowa w kościołach, prawda? Że Bóg już na pewno kogoś tam przygotował i ten ktoś gdzieś tam jest i teraz ty musisz cierpliwie czekać, żeby nie związać się z kimś innym, kogo Bóg tobie nie przygotował, bo stracisz ten ideał, który Bóg gdzieś ma tam dla ciebie przygotowany. A właściwie całą swoją energię powinien skupić na tym, żeby gdzieś tak wmanewrować się, tak wsłuchać Boży głos, żeby do tej osoby dojść. No i kiedy już będziesz przy niej, na pewno ją rozpoznasz, no nie? To jest zgodnie z tym, co mówiliśmy. Teraz siedź, czekaj, nie daj się odciągnąć uwagi od tego, co powinieneś myśleć, a kiedy Bóg już postawi tę osobę przed tobą za 10, za 20, za 30 lat, to będziesz wiedziała, kto to jest. Wiecie, że takie myślenie pochodzi z pogańskiej religii? Istnienie drugiej połówki, drugiej osoby, która jest przeznaczona tobie od stworzenia świata, tak naprawdę pochodzi z greckiej mitologii. Według greckiej mitologii, kiedy człowiek został stworzony jako istota mająca cztery ręce, cztery nogi, dwie głowy, dwie twarze. I ponieważ taka istota była zbyt potężna, greccy bogowie, a Zeus konkretnie, podzielił ją na pół Tak powstał mężczyzna, tak powstała kobieta i oddalił ich od siebie. I teraz mężczyzna i kobieta całe swoje życie spędzają na znalezienie swojej drugiej połówki, bez której nigdy nie będą kompletni. I nie może związać się z byle kim, tylko musi znaleźć tą jedną, jedyną, bo inaczej to nie będzie to samo. To jest grecka mitologia, to jest grecki mit. Ale słyszymy go w naszych kościołach, nie tylko oblany chrześcijańską supką. To powinienem wyświetlić, bo mówię o rzeczach, które mogą być zaskakujące. Wiecie, Biblia tak naprawdę nie mówi o... Nigdzie wprost nie znajdziemy tego, że istnieje jedna, jedyna osoba przeznaczona ci od stworzenia świata. My do tego wniosku, który tak naprawdę słyszymy w kulturze, dochodzimy trochę naokoło. Dochodzimy przez mówienie o woli Bożej. Bo Bóg wie, co się dzieje. Bóg wie, co się stanie w przyszłości. Bóg wie, kto będzie twoją żoną, twoim mężem. I w związku z tym przekładamy sobie tę wolę Bożą na nasze osobiste życie i w ten sposób dochodzimy do tej samej koncepcji, że jest ktoś, kto jest przeznaczony nam przez Boga od stworzenia świata i teraz tylko ja muszę uważać, żeby go znaleźć. Ale wiecie, z tym ściąganiem woli Bożej na taki bardzo indywidualny poziom, na poziom mojego indywidualnego życia, szczególnie w sprawach, w których do głosu bardzo silnie dochodzą emocje, musimy być ostrożni. Bo gdyby nasza wiara polegała tylko na odkrywaniu woli Bożej, to Biblia nie byłaby potrzebna. Całą Biblię można było streścić na jednej malutkiej kartce, jednym zdaniem. Szukaj woli Bożej i bądź jej posłuszny. Prawda? A popatrzcie, ile tu jest napisane. Bo z tym szukaniem woli Bożej, umiejętnością szukania woli Bożej, rozpoznania woli Bożej i bycia jej posłusznym, jak pokazuje historia naszego życia, bywa bardzo, bardzo różnie. I częściej gorzej niż dobrze. Dlatego Pismo Święte nie mówi nam szukaj woli Bożej, ale szukaj Boga. Słuchaj tego, co On ma do powiedzenia i bądź temu posłuszny. I nieprzypadkowo mamy tyle napisane w Piśmie Świętym na temat tego, co wolą Bożą jest. I nie musimy już tego szukać, wystarczy być posłusznym temu, co jest napisane. I to jest taka niesamowita rzecz, którą się widzi później wśród młodych ludzi. Bo kiedy my kupujemy ten mit, że jest gdzieś druga osoba, którą mamy szukać, kupujemy to, co mówi nam współczesna kultura, to nagle jesteśmy gotowi sprzeniewierzyć się temu, co mówi Pismo Święte w bardzo jasny sposób na temat woli Bożej, dlatego że my czujemy, że coś innego jest Bożą wolą dla mnie. Bo mi Bóg coś pokazał na ten temat. Ja czuję, że to jest On, ja czuję, że to jest ona i nieważne, że Pismo Święte mówi, że seks jest zarezerwowany dla małżeństwa. Ja znam wolę Bożą, bo ja czuję ją wewnątrz, w związku z tym możemy współżyć przed małżeństwem. Teraz jest to w drugą stronę. Są chrześcijanie, w Polsce też się to zaczyna, a w Stanach Zjednoczonych zaczęło się odpowiednio wcześniej, którzy są głęboko przekonani, że Bożą wolą jest, żeby rozwiedli się ze swoim mężem, swoją żoną, bo przecież widać, no, małżeństwo nie działa, nie jestem szczęśliwy, minęło już to zauroczenie. W związku z tym, ponieważ Bóg na pewno ma dla mnie tą jedną osobę, z którą wszystko będzie łatwe, z którą wszystko będzie przyjemne, z którą nie będzie żadnych problemów, to moją połówkę, której szukam, widocznie za bardzo się pośpieszyłem, nie rozpoznałem dobrze Bożej woli i teraz muszę być posłuszny tej lepszej Bożej woli, którą Bóg miał dla mnie od początku, więc przykro mi, musimy się rozstać, bo ja muszę znaleźć tę osobę, którą Bóg miał dla mnie od samego początku. I sięgamy po ideę Bożej woli po to, żeby w jawny sposób sprzeciwić się temu, co w Piśmie Świętym jest napisane. I to jest właśnie chrzczenie kultury, oblewanie chrześcijańską zupką, gdy w rzeczywistości tam wcale nie ma chrześcijańskich wartości. I to jest coś, czemu musimy się sprzeciwić. Wiecie, to jest coś, do młodych ludzi może powiem, w czym my was zawodzimy. My jako Kościół, my jako starsi. Że w chrześcijaństwie nie stworzyliśmy, w chrześcijaństwie, w naszych kościołach nie stworzyliśmy kultury poznawania przyszłego męża czy przyszłej żony. W świecie wiadomo, jak to się robi. Lubisz tańczyć, idziesz na dyskotekę. Lubisz jakieś inne rzeczy, to tam szukasz swojego przyszłego małżonka. Jest cały zestaw scenariuszy, cały zestaw metod, które możesz użyć po to, żeby kogoś poznać i tę relację budować. A my w naszych kościołach nie uczymy młodych ludzi, jak szukać drugiej osoby, jak budować relacje, jak sprawdzać, czy to będzie ta osoba. Mówimy wam tylko często, zbyt często, módlcie się i czekajcie. A szczerze mówiąc, to nie wystarczy. I to jest coś, co jest wyzwaniem dla nas wszystkich, dla rodziców i także dla tych, którzy nie mają dzieci, dla ludzi starszych, że my musimy w chrześcijaństwie stworzyć pewną kulturę, pewien sposób, pewne schematy tego, jak młodzi ludzie mają poznawać przyszłego męża, przyszłej żony. Bo jeżeli my im tego nie damy, to skąd oni będą to czerpać? Z kultury, która jest wokół nich. Z kultury tego świata, który, jak wiemy, budowany jest na zupełnie innych wartościach. Bo tam liczy się zauroczenie i moje osobiste szczęście, a nie przymierze i Boży cel. Sprawdzałem z pastorem Klekotem, czy mogę coś takiego powiedzieć. Powiedział, że mogę zaryzykować, więc ryzykuję. Jeżeli chodzi o mnie i o Melę, to powiem wam, pytałem też Melę niedawno o tym, czy jak to było, że ona swojego męża nie znalazła na kolanach, tylko na kolana. Nie na kolanach, ale na kolana, bo Mela ma bardzo ładne kolana. I kiedy zaczęliśmy z sobą chodzić, to było w Austrii, przez 2 tygodnie siedziałem obok wykładowcy, ona siedziała w pierwszej ławce, ławka była oczywiście płaska, było lato, więc miała odsłonięte kolana i te kolana było widać pod tą ławką. I bez względu na to, jak staram się patrzeć po suficie, zawsze je zauważałem. I później dostałem od niej te zdjęcie, które miałem wgrane u siebie w komputer, gdzie też kolana to było widać. To nie brzmi duchowo, nie? To nie brzmi jakoś tak dostojnie z kazalnicy, ale taka jest prawda, że my musimy znaleźć sposób, w jaki zwrócimy uwagę na siebie nawzajem, w jaki zaczniemy budować tą relację. Wiecie, rozbieranie się akurat nie jest najlepszą metodą, bo jeżeli będziesz próbować konkurować z tym światem, w tym, jak wiele rzeczy z siebie ściągniesz, zawsze znajdzie się ktoś, kto ściągnie jeszcze więcej. Więc w pewnym momencie trzeba się zatrzymać. Ale musimy myśleć w kategoriach tego, jak być atrakcyjni dla siebie nawzajem. Jeżeli szukasz męża, szukasz żony, to pokaż się z jak najlepszej strony. Bądź tam, gdzie ktoś może cię zauważyć, bądź tam, gdzie ty możesz kogoś zauważyć. Ja wiem, że to robicie, ale chodzi o to, że także my w kościołach musimy sobie świadomić, że to jest potrzebne. Że musimy znaleźć młodym ludziom i sposoby, i stworzyć sytuacje, w których będą mogli tę osobę poznać i poprowadzić sprawę dalej. Bo my niecały rok później byliśmy już małżeństwem. I wiem, że to nie jest takie oczywiste, że to nie jest takie proste, ale właśnie tego musimy się nauczyć. I to jest dla mnie może bardziej na zasadzie wychylonego w drugą stronę wahadła. Nie neguję tego, że powinniśmy szukać Bożego oblicza. Szukać Boga, to na pewno. I szukać tego, co mówi Boże Słowo odnośnie doboru przyszłego partnera. I szukać tego, co mówią inni ludzie. Nasi rodzice, bliscy, przyjaciele. Bo oni mają wiele do powiedzenia. Wiecie, z zakochaniem jest tak, że zakochanie naprawdę wyłącza część naszego umysłu. Często mówi się tak, że kiedy kogoś poznasz, to zrób sobie listę za i przeciw odnośnie związku z tą osobą. Jak jesteś zakochany, to widzisz tylko połowę kartki. Dosłownie jest wycięta połowę postrzegania rzeczywistości. I tak ma być. Dla mnie, ja patrzę na zakochanie właśnie jako nas taki delikatny kop w tyłek ze strony Boga, żebym się w końcu zdecydował. Bo gdyby wszystko rozstrzygać intelektualnie za i przeciw, to powiem wam, niewielu ludzi by się żeniło. Gdybyśmy rozważali każdą rzecz, która może potoczyć się źle, każdą rzecz, którą jeszcze należałoby poprawić, każdy punkt, którym ta osoba odbiega od ideału, to logicznie rzecz biorąc, nikt z nas nie powinien podejmować decyzji o związku z kimś, o zamążpójściu czy o żeniaczce. Nie? Dlatego jesteśmy zakochani. Bóg wyłącza nam na chwilę myślenie po to, żebyśmy się zdecydowali, żebyśmy zebrali odpowiednio dużo dobrych doświadczeń po to, żeby później na tej podstawie budować trwały związek. A jeżeli nam się wyłączy to myślenie, to właściwie kto powinien dbać o to, żebyśmy nie popełnili jakiegoś głupiego błędu? Ludzie wokół, prawda? Nasi rodzice, nasi przyjaciele. Więc jeżeli chodzi o szukanie przyszłego męża, przyszłej żony, osobiście, i możecie to potraktować jak, tak jak Paweł pisał, zdanie moje osobiste, przez miłosierdzie Boże, mam nadzieję, że trafne. Po prostu bądź pośród ludzi, którzy mają te same wartości co ty, którzy chcą swoje życie oddać chwałę Bogu i zobacz, co ci się podoba. A kiedy już znajdziesz kogoś, co ci się podoba, sprawdź to z innymi ludźmi. Weź na bok przyjaciela lub przyjaciółkę i powiedz, wiesz co? Co myślisz o tym człowieku i co myślisz o mnie, jak ja się zachowuję przy nim? Co myślisz o nas? Czy my moglibyśmy być razem? Pójdź do rodziców. Ja wiem, że w dzisiejszej kulturze to jest no, ale pójdź do rodziców i zapytaj ich, co oni myślą o tej osobie. Jak chcesz, to przyjdź do nas, do pastorów. My też powiemy co nieco. Dlatego właśnie, że zauroczenie wyłącza trochę myślenie, potrzebujemy innych ludzi, którzy będą pomagali nam w dokonaniu tego wyboru. A jeżeli bardzo chcesz opierać się tylko na tym, co osobiście czujesz, jeżeli bardzo chcesz opierać się tylko na tym, co Pan pokazuje ci w twoim sercu, na objawieniu osobistym, które otrzymałeś od Boga, że on lub ona jest na pewno tym jedynym, tą jedyną przeznaczoną się od samego początku, to też zróbmy biblijnie. Wiecie, co Biblia mówi odnośnie osobistych proroctw? Że należy je rozsądzać. Prawda? Proroctw nie lekceważcie. Wszystkie sprawdzajcie. Wszystkiego doświadczajcie. Jeżeli będzie dobre, to się ich trzymajcie. Jeżeli złe, to odrzucajcie. Co do proroków, niech mówią to, co czują, to, co myślą, że Bóg im daje, a cała reszta Kościoła niech to osądza. Umiłowani, nie każdemu duchowi, nie każdemu proroctwu wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Jeżeli chcesz oprzeć się na Bożym objawieniu, jak najbardziej masz prawo, ale zróbmy to biblijnie. Przyjdź z tym objawieniem do innych ludzi, przyjdź do Kościoła nawet. I zobaczymy razem, jak to się ma do Bożego Słowa. Wiecie, to jest kolejna rzecz, która jest mocno kontrowersyjna w naszej kulturze, prawda? Że można by było z tymi rzeczami przyjść do Kościoła. Często Kościół traktuje się w sprawach małżeństwa jako instytucję weselną. Nie? Że Kościół jest potrzebny po to, żeby można było zrobić ślub. I trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, odpowiedni wystrój sali, odpowiedniego pastora, który powie ładne kazanie, nie za długie, nie za bardzo konfrontujące, tak żeby wszystkim było miło. Nie? Staje się tak, że Kościół staje się taką usługą weselną, a nie podstawą małżeństwa. My jesteśmy Kościołem, który będzie przede wszystkim głosił Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, który żyje wiecznie. To jest celem tego Kościoła. To miejsce nie jest salą weselną. Ale śluby się tu odbywają. Niektórzy z nas siedzący tutaj zawierali ślub dosłownie w tym miejscu, a inni w innym miejscu, ale właściwie z obecnością wszystkich tu zgromadzonych. I powiem wam teraz coś, co znowu może być kontrowersyjne. Że to jest rzecz, której bardzo brakuje w współczesnym społeczeństwie. Że współczesna kultura powiedziała nam, że małżeństwo jest sprawą między dwojgiem ludzi i nikim więcej. I to kłamstwo, bo nigdy tak nie było i właściwie nigdy tak nie jest. To jest w ogóle wynalazek ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Właściwie w całej historii świata było tak, że małżeństwo było zbyt poważną sprawą, żeby to pozostawić tylko dwojgu ludzi. Szczególnie wtedy, kiedy są zakochani. I było tak, że i dalej jest w wielu kulturach na świecie, że to rodzice podejmują decyzję odnośnie małżeństwa. Dalej jest tak i zawsze tak było, że właściwie cała społeczność lokalna miała dużo do powiedzenia na temat tego, jak małżeństwa były zawierane i co się w tych małżeństwach działo. A my żyjemy w czasach indywidualizmu, gdzie nie chcemy o takich rzeczach słuchać i w związku z tym wnosimy to także do chrześcijaństwa. Czas, żeby powrócić do sytuacji, w której to Kościół, bo wydaje mi się, że kościoły mają teraz tą rolę na sobie, będą taką wspólnotą, którą gdzieś już zakupiliśmy. Żebyśmy my byli miejscem, które będzie tą wspólnotą, którą potrzebujemy po to, żeby pomagać sobie nawzajem w szukaniu partnerów i później w trwaniu w małżeństwie. I apostoł Paweł mówi wprost. Wiecie, Biblia nie mówi o tym, jak szukać męża bezpośrednio, ale mówi, jak już masz tego męża, to licz się z tym, że będziesz musiał odpowiadać przed Kościołem za to, co dzieje się w twoim związku. Pisząc do Koryntian, Paweł pisze, jak możecie pozwalać na to, żeby ludzie w waszym kościele żyli niemoralnie? Nie godzi się na to. Nie? Dzisiaj byśmy powiedzieli, a co ci do naszego małżeństwa? Według Pisma Świętego bardzo dużo. Jeżeli więc chcesz zawrzeć ślub w tym kościele, to licz się z tym, że my jako Kościół będziemy czuli się odpowiedzialni. Nie tylko za to, żeby było ładnie i przyjemnie w czasie ślubu, ale żeby także twoje małżeństwo było trwałe i żeby było według Bożych zasad. To dlatego w naszym zborze, jeżeli ktoś chce zawrzeć ślub na tym miejscu, wymagamy, żeby przez porady małżeńskie. To dlatego chcemy być przy tym obecni, chcemy poznać tych ludzi, ale to na tym się nie kończy. To jest taka rzecz, której może ludzie nie są do końca świadomi, ale czas powiedzieć prosto z kazalnicy, żeby wszyscy usłyszeli. Jeżeli bierzesz ślub w tym kościele, ja bym powiedział w każdym innym, licz się z tym, że Kościół będzie pociągał cię z odpowiedzialności za to, co dzieje się w twoim małżeństwie. Pokażę wam coś. Wiecie, co to jest? To są pastorskie buty. Takie domowe, dosłownie. Są buty pastora Klekota. Jeżeli więc weźmiesz ślub w tym zborze, jeżeli jesteś w tym zborze razem z żoną, mężem, licz się z tym, że w twoim domu powinno być miejsce na te buty. Bo jeżeli będzie się coś działo, bo jeżeli ktoś dowie się, jeżeli pastor się o tym dowie, że dzieją się niedobre rzeczy w twoim małżeństwie, albo jeżeli sam przyjdziesz i poprosisz o pomoc, to te buty razem z całą rzeczą towarzyszącą pojawią się w twoim domu po to, żeby porozmawiać. I to jest biblijne. I tak powinno być. My jesteśmy za siebie odpowiedzialni nawzajem. Za to, co dzieje się w naszych domach. Pastor Gungor, ten z tego seminarium, a słyszałem też wiele innych jego kazań, czytam jego książkę i tak dalej, ma niesamowite powiedzenie odnośnie właśnie ingerencji w małżeństwa, w których dzieje się źle. Mówi, że jak słyszy o mężu, który bije żonę, o kimś, kto uznaje się za mężczyznę, a wcale takim nie jest, i kiedy myślę o tym, co jako chrześcijanie powinni robić, on mówi, że konfrontuje takiego człowieka. I konfrontuje go w bardzo konkretny sposób. Mówi mu wprost, że musi przestać to robić. A jeżeli nie przestanie bić żony, to on zawoła starszych i przyjdą i włożą na niego ręce, ale nie będą się modlić. Okay? I tego potrzebujemy w kościołach. Nie można wszystkiego zostawić tylko modlitwą. Czasami potrzebujemy właśnie takiej dosłownie fizycznej odpowiedzialności jedni za drugich. I jeszcze nie potrafimy, bo to nie jest proste w naszej kulturze, ale takim kościołem chcemy być. Biblia nie mówi dużo, jak znaleźć współmałżonka. W sensie scenariusza. Ale mówi nam, kogo powinniśmy szukać i jak. Z pomocą innych i świadomie. I wiecie, i tak naprawdę dopiero kiedy wybierzesz kogoś, to on staje się tą jedyną. Wiesz, nie mów mi, że modlisz się o przyszłego męża, bo na mnie to nie zrobi wrażenia. Uśmiechnę się i przytaknę, bo to dobrze, że się modlisz. Powiedz mi, że modlisz się o swojego męża, jak jesteś już rok, 5 lat, 10 lat po ślubie i przechodzicie jakiś kryzys. Powiedz mi, że modlisz się o swojego męża wtedy, kiedy wasze małżeństwo jest trudno i masz ochotę go udusić. A wtedy powiem, amen, siostro. Nie mów mi, że ta dziewczyna jest tą jedyną, którą Bóg ci przeznaczył. Wiesz na pewno, że żadna inna na świecie nie mogłaby jej zastąpić, nie mogłaby być jej miejsce. Nie mów mi tego, kiedy jesteś narzeczonym, kiedy jesteś zakochany, kiedy jesteś w tym zauroczeniu. Bo nie zrobi to na mnie wrażenia. Ale powiedz mi o tym, kiedy przeżywacie jakiś trudny czas w małżeństwie. Powiedz mi o tym, kiedy ktoś inny w pracy, jakaś inna kobieta próbuje zwrócić twoją uwagę. Wtedy przyjdź i powiedz mi, że jesteś pewny, że to twoja żona jest tą jedyną i żadna inna na świecie nie istnieje. A ja powiem ci, amen, bracie. To nie jest tak, że ta osoba gdzieś jest. Jeżeli nie znajdziesz, to zawarłeś złe małżeństwo. Stajemy się tą jedyną wtedy, kiedy składamy przysięgę, kiedy zawieramy przymierze. I to jest biblijne pojęcie. Dopóki się nie ożenisz, dopóki nie wyjdziesz za mąż, tak naprawdę jest wiele osób, które mogą być twoim mężem, twoją żoną. I wybieraj mądrze, ale wybieraj. Pytaj się ludzi, ale wybieraj. Nie czekaj zbyt długo, bo samym czekaniem niestety za mąż nie wyjdziesz, nie znajdziesz żony. Rób to mądrze, rób to według Bożego Słowa i kiedy już będziecie w tym związku, wtedy zapada klamka. On staje się tym jedynym, ona staje się tą jedyną, i nikt inny już nie istnieje. Takie jest Boża wartość. I tak jak mówiłem, jeżeli będziemy iść za głosem kultury, możemy skończyć na bezdrożach. Jeśli wrócimy na Bożą drogę, zobaczycie, że to naprawdę działa.